Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a wraz ze mną jest dr Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się tym nagraniem oraz innymi w mediach społecznościowych, a także do czytania naszej publicystyki dostępnej pod adresem nlat.pl. Panie doktorze, dzisiaj porozmawiamy trochę o kwestii niemieckiej, kontynuując może nieco poprzednią rozmowę, która ukazała się na naszym kanale jakieś 2 tygodnie temu. W związku z tym, że zbliżają się wybory parlamentarne u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech, chciałbym porozmawiać na temat geopolitycznego testamentu Angeli Merkel, która już zapowiedziała, że nie będzie się ubiegać o stanowisko kanclerza po potencjalnie wygranych wyborach przez chadeków. Panie doktorze, Angela Merkel zaczynała swoją przygodę z urzędem kanclerskim w 2005 roku. Mamy rok 2021, niespełna 16 lat na tym stanowisku, to bardzo długi okres. Jaki testament geopolityczny zostawia po sobie Angela Merkel?
Myślę, że bez cienia przesady możemy powiedzieć, że tych 16 lat, niecałych 16 lat, od listopada 2005 roku do września 2021, to pewna epoka. I myślę, że tak jak mówię, jest to bez cienia przesady, ponieważ i w polityce wewnętrznej Niemiec, i w obszarze gospodarki, i w obszarze przemian społecznych, i w kontekście polityki zagranicznej i bezpieczeństwa była to epoka, było to postawienie bardzo ciekawych, istotnych akcentów. Oczywiście w porównaniu z rządami Gerharda Schrödera nie mieliśmy do czynienia moim zdaniem z rewolucją, ale na pewno ze zmianą stylu i z innym rozłożeniem akcentów. Natomiast w perspektywie średniookresowej, no myślę, że te 15-16 lat możemy spokojnie w polityce europejskiej za taką perspektywę średniookresową uznać, jest to epoka. Rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na te działania chociażby w polityce zagranicznej Gerharda Schrödera, no to zobaczymy i to z jednej strony zaangażowanie w procesy pokojowe, no bo to proces pokojowej odbudowy na Bałkanach, to zaangażowanie Niemiec w Afganistanie, właśnie zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie polityki odbudowy, to było wsparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej, no przypomnę tylko o 10 członków. To także oczywiście bardzo istotny wkład Niemiec w opracowanie traktatu konstytucyjnego dla Europy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie obrony, bezpieczeństwa, no rząd Gerharda Schrödera był bardzo mocno, można powiedzieć, nakierowany na współpracę z Francją i z Federacją Rosyjską i to było rzeczywiście bardzo, bardzo mocno widoczne także w kontekście relacji z sojusznikami z NATO, kiedy no od 2002 roku wskutek różnicy zdań, jeśli chodzi o interwencję wojskową, inwazję amerykańską na Irak, decyzję o tej inwazji, no i oczywiście odmienna wizja roli NATO, nastąpiło bardzo wyraźne ochłodzenie relacji Republiki Federalnej Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi i to właściwie te, jeżeli chodzi o politykę, którą prowadziło SPD i sam Gerhard Schröder, było to rzeczywiście bardzo, bardzo widoczne. Zresztą jeżeli nawet prześledzimy sobie te relacje z Chinami, które prowadził rząd Gerharda Schrödera, czy też państwami Zatoki Perskiej, no to w niektórych częściach Unii Europejskiej można było usłyszeć, że brak jest tutaj takiego poczucia stabilizacji w Europie, że Niemcy prowadzą bardzo taką politykę nie liczącą się ze zdaniem innych państw Unii Europejskiej i politykę no właśnie taką bardziej bilateralną niż multilateralną, co świetnie oczywiście korespondowało z polityką europejską, z polityką rosyjską oczywiście. Natomiast od listopada 2005 roku Angela Merkel nieco inaczej ustawiła akcenty w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Berlina. Przede wszystkim od chwili objęcia władzy przez Wielką Koalicję, przez CDU i SPD, nastąpiło zrównoważenie moim zdaniem tych relacji z jednej strony z Francją i z Federacją Rosyjską, z drugiej strony bardzo taki mocny nacisk na odbudowę i umocnienie partnerstwa strategicznego z NATO, a także tutaj warto podkreślić, że Angela Merkel właściwie przez cały okres, przez te cztery swoje kadencje bardzo mocno akcentowała konieczność współpracy transatlantyckiej, bardzo mocno angażowała się w te wszystkie multilateralne rozwiązywania problemów lokalnych, problemów światowych. Warto wspomnieć o tych dwóch, można powiedzieć takim zwieńczeniem rządów Angeli Merkel jest nie tylko oczywiście Nord Stream 1 i Nord Stream 2, myślę, że o tym jeszcze powiemy, natomiast w takim powiedziałbym wymiarze dyplomatycznym rola Niemiec jako mediatora i myślę, że te dwie konferencje berlińskie, zeszłoroczna i tegoroczna w sprawie Libii pokazują, że Niemcy mają właśnie apetyt bardzo mocno na rolę takiego globalnego mediatora. I myślę, że ta kwestia Libii bardzo, bardzo mocno pokazuje to. I zresztą to obydwie konferencje berlińskie były moim zdaniem bardzo dużym sukcesem dyplomatycznym Berlina. W tym kontekście tutaj, jak widzimy, ten styl zrobił bardzo dużą różnicę. Jeśli pan redaktor zapytał mnie o ten testament geopolityczny, to obok tych zmiany akcentów w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, na pewno powiedziałbym, że w sensie geopolitycznym mamy do czynienia z takimi dwoma filarami tego testamentu geopolitycznego Angeli Merkel. Mimo akcentowania i tej współpracy transatlantyckiej i tego multilateralizmu, Angela Merkel pozostała jednak wierna strategii niemieckiej związanej z poszukiwaniem strategicznego partnerstwa na wschodzie. Oczywiście w objęciach Kremla, w objęciach Władimira Putina. No, tych spotkań było sporo. Przypomnę tylko, że Angela Merkel spotkała się z Władimirem Putinem 24 razy, z czego aż 20 w Moskwie. Ponad 60 oficjalnych rozmów telefonicznych w ciągu tych 16 lat. Intensywność kontaktów dyplomatycznych bardzo duża, przekładająca się bardzo mocno na kontakty gospodarcze. Mimo tego całego sztafaru związanego z sankcjami Unii Europejskiej na Rosję, czy tego szeroko pojętego kolektywnego zachodu na Rosję, widzimy, że to w żaden sposób nie przeszkodziło firmom niemieckim, chociażby takim firmom jak Siemens, aby, że tak powiem, tutaj eksportować swoje towary do Rosji. To jakby nawet tutaj byliśmy świadkami eksportowania towarów na Krym, który formalnie pozostaje pod, formalnie oczywiście de jure jest częścią Ukrainy, no faktycznie od chwili referendum z 16 marca 2014 roku jest częścią Federacji Rosyjskiej, faktycznie. Natomiast niewątpliwie oddanie do użytku gazociągu Nord Stream 1 w latach 2011-2012, tych dwóch nitek i wreszcie finalizacja gazociągu Nord Stream 2 w tym roku. No jak wiemy z ostatniej wizyty Angeli Merkel w Moskwie, z tych danych Gazpromu, które przedstawił Władimir Putin na konferencji prasowej, wynika, że zostało 15 kilometrów do ukończenia gazociągu Nord Stream 2, zatem możemy bez cienia przesady powiedzieć, że ten gazociąg będzie wybudowany, jeszcze nie oddany do użytku, bo to jeszcze jest długa droga, natomiast będzie wybudowany i moim zdaniem i Nord Stream 1, i Nord Stream 2 to są swego rodzaju takie geopolityczne i geoekonomiczne dzieci Angeli Merkel, bardzo dobrze oddające ducha niemieckiej geopolityki. No, oczywiście elity niemieckie dzisiaj są bardzo dalekie od szermowania pojęciami klasycznej geopolityki, może poza Alternative für Deutschland, gdzie to język Karla Haushoffera jest bardzo, bardzo dobrze widoczny gołym okiem, jakby się nie kryją tutaj ani zaplecze eksperckie, ani politycy tej partii z nawiązywania do klasycznej niemieckiej geopolityki. Natomiast chodzi o ducha tej niemieckiej geopolityki, budowania powiedzielibyśmy przewagi politycznej, budowania pozycji politycznej poprzez podporządkowywanie sobie gospodarcze poszczególnych regionów, państw, makroregionów. I tutaj niewątpliwie to nawiązywanie w duchu niemieckiej Mitteleuropy, Europy Środkowej, w polityce zagranicznej Berlina, w polityce gospodarczej było bardzo widoczne, jeżeli chodzi o Angelę Merkel. No, o tej polityce gospodarczej myślę, że możemy powiedzieć kilka słów, natomiast wracając do samego testamentu geopolitycznego, tym pierwszym filarem, tak jak powiedziałem, to jest strategiczne partnerstwo z Federacją Rosyjską, mimo, tak jak powiedziałem, całego sztafażu związanego z wartościami, z ochroną praw człowieka i tak dalej, to jest pewna ornamentyka dyplomatyczna, natomiast w sensie twardych interesów polityki realnej mamy do czynienia z strategicznym partnerstwem niemiecko-rosyjskim i tym pierwszym filarem testamentu geopolitycznego Angeli Merkel jest właśnie strategiczne partnerstwo z Federacją Rosyjską. Drugim bardzo istotnym tym filarem jest strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. I to moim zdaniem najpełniej było widać podczas lipcowej wizyty Angeli Merkel w Waszyngtonie. Było to widać także po tym oświadczeniu wspólnym rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych, które zostało upublicznione 21 lipca. Wówczas no, zobaczyliśmy, że Stany Zjednoczone nie tylko oficjalnie zgodziły się na Nord Stream 2, no bo tak to trzeba określić. Ja tylko przypomnę, że jeszcze wcześniej, bo 19 maja Departament Stanu zniósł sankcje na Nord Stream 2 AG, spółkę budującą gazociąg po dnie Bałtyku, ten drugi. Natomiast tutaj chodzi także o nawiązanie takiego specyficznego partnerstwa opartego na porozumieniu klimatyczno-energetycznym. To znaczy Niemcy otrzymały od Stanów Zjednoczonych zielone światło, jeśli chodzi o, no nazwijmy to, pomoc w transformacji energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo ładnie to brzmi, ponieważ świetnie to koresponduje z pewnymi trendami proekologicznymi, no tak to możemy nazwać, które zaczynają dominować w Stanach Zjednoczonych i w sporej części państw Unii Europejskiej. Chodzi o i dekarbonizację, czyli odejście od węgla, w energetyce i postawienie na odnawialne źródła energii, no i wreszcie denuklearyzację, jeżeli chodzi o energetykę. I to jest bardzo silnie wyczuwalne, jeśli chodzi o to lobby niemieckie w Europie, czyli nastawienie na odejście od węgla i na odejście od atomu w energetyce i postawienie na odnawialne źródła energii. No tutaj część obserwatorów, część ekspertów, część publicystów zajmujących się tematyką międzynarodową była bardzo zaskoczona tym takim deklaracją, ponieważ doskonale wiemy, że koszt transformacji energetycznej i postawienie na OZE to są ogromne pieniądze, to są ogromne sumy i państw takich jak Ukraina czy Polska, które no, są, można powiedzieć, takim jednym z głównych celów polityki niemieckiej w tym zakresie, po prostu na to nie stać. To są naprawdę ogromne pieniądze. Zresztą szef Naftohazu na Ukrainie wyraźnie się na ten temat wypowiedział i powiedział, że taka transformacja energetyczna zajęłaby około 25 lat i kosztowałaby no, właściwie, można powiedzieć, setki miliardów dolarów. No, trudno to nawet oszacować dokładnie, ile by to wszystko miało kosztować i kto, że tak powiem, pokryje te koszty, no a na pewno w swoich portfelach odczują to obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dodajmy, że ta transformacja energetyczna na terenie samych Niemiec, określana jako Energiewende, nie byłaby możliwa bez rosyjskiego gazu. No, wiemy, że energetyka oparta o OZE nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania przez 365 dni w roku bez stosowania alternatywnych źródeł energii. No wiemy, że przez 365 dni w roku nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze świeci słońce, które, a przynajmniej w takim stopniu, które zapewniałoby funkcjonowanie tych turbin w tych elektrowniach, w związku z czym świetnym paliwem jest do podtrzymania działalności tych turbin jest gaz ziemny importowany właśnie przez Nord Stream 1 i Nord Stream 2. W tym kontekście moim zdaniem nie byłoby niemieckiej Energiewende, nie byłoby tego planu transformacji energetycznej bez rosyjskiego gazu. To, że czyli bez tego właśnie pierwszego filara testamentu geopolitycznego Angeli Merkel. No i można powiedzieć, że takim trzecim jeszcze filarem, dodałbym taki trzeci filar, kreśląc testament geopolityczny Angeli Merkel, jest dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo o charakterze federacyjnym, w państwo federalne. Myślę, że to jest także jeden z takich bardzo istotnych elementów, przy czym wszystko to ma się odbywać pod zasłoną, pod właśnie no, pewną taką kotarą z wartości europejskich, cokolwiek miałoby to oznaczać. Oczywiście wiemy mniej więcej, jak postawione są tutaj akcenty, chodzi między innymi o agendę LGBT, chodzi o ideologię gender, chodzi o kwestie specyficznie rozumianych praw człowieka. To wszystko ma powodować przekształcenie w imię wspólnych wartości, pogłębionej integracji europejskiej w stronę wspólnego państwa, czyli podporządkowania służb specjalnych, sił zbrojnych, polityki fiskalnej pod rządy Brukseli, tak aby tutaj ta autonomia strategiczna właściwie była wykluczona, jeśli chodzi o poszczególne państwa, na pewno niezależność strategiczna, samodzielność strategiczna, takie państwa jak Polska, jeżeli powstałoby państwo federalne, federalna Unia Europejska, to niewątpliwie takie państwa jak Polska straciłyby całkowicie swoją samodzielność strategiczną. Jakaś pewnie autonomia byłaby w pewnych sektorach, ale o samodzielności trudno byłoby mówić. Tracąc swoje władze z wierzchnią nad służbami specjalnymi, siłami zbrojnymi, sporą częścią służb mundurowych, innych, do tego nie mając narzędzi własnej polityki fiskalnej, własnej waluty, no trudno tutaj byłoby mówić o jakiejkolwiek samodzielności strategicznej. I to jest cel Niemiec. W takim sensie gospodarczym, moim zdaniem, dopełnieniem tego, o czym powiedziałem, tego strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, jest budowa Mitteleuropy, czyli budowa Europy Środkowej, która będzie podwykonawcą Niemiec, będzie takim swoistą montownią dla przemysłu niemieckiego. To już występuje, znaczy ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej to zdecydowanie półperyferia i to półperyferia głównie niemieckie. Spójrzmy na bilans handlowy Polski z Republiką Federalną Niemiec w ciągu ostatniego roku. Spójrzmy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, na dane, jeśli chodzi o import i eksport do Polski, eksport z Polski i import do Polski z Niemiec, zobaczymy, że te wartości oscylują w granicach 29%. No, blisko 1/3 polskiego obrotu handlowego to jest obrót z Niemcami. Polska gospodarka jest po prostu uzależniona od Niemiec i to dzieje się zresztą jeszcze na takim poziomie, że mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z byciem podwykonawcą dla gospodarki niemieckiej. Tutaj nie mamy do czynienia z transferem technologii z Polski do Niemiec, tylko na odwrót. I to bardzo często jest tak, że Niemcy kontrolują jakby te technologie i mamy, że tak powiem, gotowe produkty w Polsce. Natomiast tego transferu technologii, ten transfer technologii zachodzi w sposób, no, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo ograniczony. W związku z tym pogłębienie tych procesów poprzez podporządkowanie systemu energetycznego państwa polskiego pod system niemiecki jest moim zdaniem jednym ze strategicznych celów i również jednym z takich zapisów testamentowych Angeli Merkel. Niewątpliwie dekarbonizacja czy ograniczenie, czy w ogóle rezygnacja z programu nuklearnego, z rozwoju cywilnych technologii jądrowych w Polsce byłaby bardzo korzystna dla Niemiec. I to, jak myślę, że taką próbkę tych zakusów niemieckich widzieliśmy bardzo mocno przy sporze, czy cały czas obserwujemy w trakcie sporu z Republiką Czeską o kopalnię w Turowie. Tutaj ewidentnie Niemcy mają bardzo dużą ochotę na to, aby eksportować do Polski węgiel brunatny, chociażby do elektrowni Turów, więc zamknięcie kopalni w Turowie byłoby bardzo na rękę nie tylko Czechom, ale przede wszystkim Niemcom.
Mówił pan doktor na temat tego testamentu, natomiast chciałbym teraz dopytać o porażki w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Republiki Federalnej Niemiec. Widzimy chociażby w kwestii integracji europejskiej, o której pan doktor wspominał, dość mocne rozdygotanie od już około 10 lat, na początku kryzys strefy euro, potem kryzys migracyjny. No widzimy, że te stosunki wewnątrz wspólnoty europejskiej są dalekie od stabilności. Chciałbym również dopytać o kwestię tej wolnej ręki, którą Amerykanie dali tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej Niemcom w kwestii modernizacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii. Z jednej strony widzimy, mimo tych deklaracji, widzimy w Polsce plany przygotowania do budowy elektrowni atomowej, w którą ma być zaangażowany amerykański kapitał. Widzimy też także podobne ruchy na Ukrainie, gdzie podczas trwającej wizyty prezydenta Zeleńskiego podpisano umowy, memoranda na temat właśnie zaangażowania kapitałowego Stanów Zjednoczonych w budowę elektrowni elektrowni atomowej na Ukrainie. Także na ile ta kwestia jakby jest dalej przedmiotem targów, na ile została tutaj pozostawiana wolna ręka Niemcom oraz ta kwestia porażek Angeli Merkel w prowadzeniu polityki zagranicznej.
Jeśli miałbym tak definitywnie określić to, co jest największą porażką, tak, jeżeli to ujmujemy, w polityce Republiki Federalnej Niemiec za rządów Angeli Merkel, to skoncentrowałbym się na polityce bezpieczeństwa i polityce obronnej. Myślę, że tutaj wielkim niepowodzeniem jest uzyskanie przez Niemcy roli mocarstwa europejskiego. Oczywiście Niemcy są mocarstwem i europejskim, i światowym, ale mocarstwem sektorowym, tak to w każdym razie w obszarze stosunków międzynarodowych definiujemy, czy też w obszarze geopolityki, a mianowicie są mocarstwem cywilnym, są mocarstwem gospodarczym, mocarstwem politycznym, ale nie są mocarstwem militarnym. I to jest moim zdaniem największa porażka tych 16 lat. Niemieckie siły zbrojne, Bundeswehr ma bardzo poważne problemy wewnętrzne i problemy z morale, i problemy dalej z, powiedzielibyśmy, nierozwiązanymi kwestiami ideologii neonazistowskiej, która cały czas przecież co rusz, że tak powiem, pojawia się, co rusz i tak media starają się tuszować te, nazwijmy to, incydenty, ale widzimy, że jest to nadal duży problem, jeśli chodzi o Bundeswehry. Także jeśli chodzi o kwestie zdolności do projekcji siły, jeśli chodzi o Republikę Federalną Niemiec, zdolności tego państwa do jakichkolwiek działań, no, na przykład na wschodniej flance NATO, są bardzo ograniczone dzisiaj. W związku z tym, jeżeli przyjrzymy się tej wizji roli Niemiec na arenie międzynarodowej, to rzeczywiście tą wielką luką jest jej pozycja, jeżeli chodzi o politykę obronną. Oczywiście można powiedzieć, że Angela Merkel bardzo mocno czerpała z tradycji swoich wielkich poprzedników, Konrada Adenauera, Helmuta Kohla i część tutaj analityków przywołuje sam początek jej kanclerstwa, luty 2006 roku, kiedy na tej słynnej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa wygłosiła takie słynne przemówienie, kiedy wypowiadała się na temat właśnie spraw międzynarodowych, priorytetów i wypowiadała się na temat kwestii wartości i tak dalej, i tak dalej. Widać było bardzo mocno, że Angela Merkel unika takiego manifestowania tej potrzeby siły Niemiec w tym aspekcie militarnym. Widać, że w tym takim, no, w cudzysłowie, duopolu w Unii Europejskiej to Francja pełni tę rolę, powiedzielibyśmy, zbrojnego ramienia Unii, natomiast Niemcy stanowią takie centrum gospodarcze. Oczywiście za rządów Angeli Merkel bardzo mocno to państwo Berlin włączył się w działania zwalczające zagrożenia asymetryczne, przede wszystkim jeśli chodzi o proliferację broni masowego rażenia i zagrożenia związane z terroryzmem, stąd chociażby udział Republiki Federalnej Niemiec w amerykańskiej operacji w Afganistanie, ale tutaj Niemcy byli bardzo mocno zaangażowani w te kwestie gospodarcze, logistyczne, w kwestie odbudowy gospodarki. To niewątpliwie jakby korespondowało z duchem takiej polityki właśnie multilateralnej, w duchu takiej wspólnoty transatlantyckiej Niemiec. Natomiast rzeczywiście te kwestie wojskowe, rozwoju Bundeswehry były traktowane moim zdaniem bardzo po macoszemu i w żaden sposób jakby te moim zdaniem te operacje Bundeswehry, czy to w Afganistanie, czy w rogu Afryki, nie odpowiadały jakby, no można powiedzieć, ambicjom wielu kręgów wojskowych w Niemczech, czy też właśnie wielu strategów, którzy chcieliby znacznie większych nakładów na siły zbrojne i na oczywiście na zdolności także związane z, można powiedzieć, z tą projekcją siły. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Druga sprawa, no to niewątpliwie sam udział w amerykańskiej inwazji na Afganistan. Tutaj coraz więcej osób z establishmentu niemieckiego, coraz więcej osób także z kręgów biznesowych, z kręgów gospodarczych zwraca uwagę, że ta polityka była polityką szkodliwą dla Republiki Federalnej Niemiec, że Niemcy nie, że tak powiem, skorzystały na tym tak, jak powinny. No i wreszcie same relacje z Chinami. Tutaj mamy bardzo bardzo duży podział, jeśli chodzi o niemiecką scenę polityczną. Oczywiście z jednej strony jest bardzo duży lobbying na rzecz rozwijania tych kontaktów, z drugiej strony jednak widać, że ta polityka multilateralna i polityka oparcia się na tych wartościach, nazwijmy to transatlantyckich, w bardzo mocny sposób hamowała rozwój tych relacji z Chińską Republiką Ludową. To wielu także komentatorów zarzuca Angeli Merkel w samych Niemczech, że ustawienie NATO jako absolutnie centrum takiej priorytetowej roli w systemie bezpieczeństwa europejskiego było wielkim błędem. I tutaj oczywiście można też odnieść się do kwestii samej Bundeswehry. Proszę zobaczyć, że te państwa, które w centrum swojego bezpieczeństwa, w centrum swojej strategii bezpieczeństwa narodowego stawiają kolektywną obronę i gwarancje właśnie międzynarodowe, gwarancje sojusznicze, bardzo często po macoszemu traktują rozwój swoich sił zbrojnych. Tutaj akurat wbrew pozorom jest to bardzo podobne, jeśli chodzi o Republikę Federalną Niemiec i Polskę. W Polsce również ten nacisk na kolektywną obronę, to zaufanie takie do NATO jako gwaranta bezpieczeństwa przez całe dekady, można przez ponad dwie dekady, uśpiło czujność polskich decydentów. I rzeczywiście kanclerz Angela Merkel wielokrotnie była poddawana różnej krytyce z tym, że pod kątem właśnie opowiadania się za priorytetową rolą NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego i nawet światowego, podczas gdy, jak wiemy doskonale, Francja od czasów zresztą Charlesa de Gaulle'a bardzo mocno stoi na stanowisku rozbudowy europejskiego potencjału odstraszania, europejskich zdolności militarnych, europejskich zdolności do projekcji siły. Widać zresztą to i w rozbudowie arsenału jądrowego, rakietowego, kosmicznego Republiki Francuskiej, w zdolności do operowania na Indo-Pacyfiku, floty francuskiej, oczywiście na czele z lotniskowcem Charles de Gaulle i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też można byłoby spokojnie powiedzieć, że Niemcy nie mogą się zdecydować. Z jednej strony chcieliby państwa federalnego, z drugiej strony bardzo mocno stawiali na NATO, ograniczając europejskie zdolności obronne. No, oczywiście można zawsze przywołać PESCO i powiedzieć, że to był krok w tym kierunku, ale moim zdaniem rzeczywiście te działania, gdyby Angela Merkel postawiła inaczej akcenty, niewątpliwie tutaj Unia Europejska szybciej mogłaby zdobyć się na samodzielność strategiczną, jeśli chodzi o te kwestie militarne. Natomiast co do Ukrainy, myślę, że temat jest cały czas otwarty. Myślę, że jest to absolutna idea fix Niemiec, czyli w cudzysłowie niemiecka kolonizacja Ukrainy. Mówię oczywiście o kolonizacji gospodarczej. Chodzi o podporządkowanie gospodarcze tego państwa. Niemcy celują teraz w podporządkowanie energetyczne, co jest oczywiście wielkim wyzwaniem z uwagi na bardzo duże wpływy w tym sektorze ze strony Federacji Rosyjskiej. Pytanie, jakie niejawne rozmowy były prowadzone między stroną niemiecką i stroną rosyjską, jakie tam zapadły umowy, to patrząc na te skutki wizyty Angeli Merkel w Rosji i to, jak można powiedzieć, jak z dystansem potraktowała i Platformę Krymską, i to, że nie wzięła udziału w rocznicy niepodległości Ukrainy w oficjalnych obchodach i 30. rocznicy niepodległości Ukrainy, i to, że Stany Zjednoczone w żaden sposób nie dały jakichkolwiek znaczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w sensie także energetycznym, to widać mniej więcej, że mamy do czynienia z jakimś strategicznym porozumieniem w tym trójkącie Waszyngton-Berlin-Moskwa. I moim zdaniem ta droga jest utorowana. Oczywiście od 1 września specjalny wysłannik niemiecki ma na Ukrainie, można powiedzieć, lobbować za tym zielonym ładem, za przystąpieniem Ukrainy do tego zielonego ładu i ma, można moim zdaniem tak kusić Ukrainę tym specjalnym funduszem, zielonym funduszem, który ma być wsparciem dla transformacji energetycznej Ukrainy, ale moim zdaniem to jeszcze jest zbyt wcześnie, aby przesądzać powstanie takiej energetycznej Mitteleuropy, choć niewątpliwie jest to jeden z tych strategicznych celów.
Przejdźmy teraz do stosunków polsko-niemieckich i powiedzmy może co nieco na temat, jak wyglądały te stosunki w czasie, kiedy kanclerzem była Angela Merkel, jak układały się stosunki polsko-niemieckie, czy tak jak mówi część komentatorów związanych, mówiących o stosunkach polsko-niemieckich, czy zatęsknimy za kanclerz Angelą Merkel, czy może ta polityka Niemiec wobec Polski, pomimo zmiany na tym najważniejszym urzędzie państwowym w Niemczech, nie ulegnie głębokiej zmianie?
Ja myślę, że te stosunki przeszły pewną ewolucję. To nie jest tak, że przez te 16 lat mieliśmy do czynienia z tą samą nutą i z całym właściwie, mieliśmy całe spektrum tych relacji, bo warto przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 30-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między oboma państwami. Przez ten czas były rozwijane bardzo różne inicjatywy, począwszy od Trójkąta Weimarskiego, który no, nie da się ukryć, że w ostatnich latach, w ostatniej nawet dekadzie no, przeżywa pewien kryzys i to niemały moim zdaniem kryzys, ale mieliśmy do czynienia także z koncepcją Trójkąta Kaliningradzkiego, czyli jakby taką formułą współpracy w trójkącie Polska-Rosja-Niemcy, to zwłaszcza w okresie tutaj rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy funkcję ministra spraw zagranicznych pełnił Radosław Sikorski. Natomiast ostatnie lata, zwłaszcza rok 2020 i obecny rok, no to już widać tutaj różnego rodzaju napięcia, chociażby w kontekście polityki historycznej, w kontekście tutaj powiedzielibyśmy no, reparacji wojennych. Tak jak powiedziałem, tym czynnikiem, który bardzo mocno definiuje relacje wzajemne, są stosunki gospodarcze. Tutaj od tego nie uciekniemy. I też rzeczywiście, jeżeli patrzymy na ostatnie 16 lat, to jest, można powiedzieć, ściślejsze związanie gospodarki polskiej z gospodarką niemiecką. To jest potężna, można powiedzieć, takie koło zamachowe tych wspólnych relacji i potężny taki pas przeniesienia pewnych interesów politycznych. Oczywiście geografia ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Polska jest jednym z najważniejszych państw w polityce zagranicznej Niemiec i ten wymiar geostrategiczny w sposób bardzo istotny kreuje relacje wzajemne, natomiast no, pojawiają się co rusz pewne kwestie sporne. Niewątpliwie w okresie rządów kanclerz Angeli Merkel takim najważniejszym punktem spornym była budowa najpierw Nord Stream 1, a oczywiście obecnie także Nord Stream 2. No, trudno nie podkreślić tego, że formalny sojusznik z NATO i formalny sojusznik z Unii Europejskiej prowadzi politykę wymierzoną przeciwko interesom gospodarczym państwa polskiego, bo tak to trzeba zdefiniować, tak to trzeba wprost powiedzieć. Możemy oczywiście wymienić szereg błędów, które popełniła Polska, które skłoniły Niemcy i Rosję do szukania takiego ściślejszego współdziałania i tych błędów jest całkiem sporo, jeśli przyjrzymy się historii chociażby lat 90. i początku XXI wieku. Natomiast to nie jest tak, że wszystko jest winą Polski, czy wszystko jest winą polskich polityków. Sprawczość polskich decydentów i polskiego establishmentu politycznego nie sięga aż tak daleko. To jest niewątpliwie stara tradycja tej współpracy niemiecko-rosyjskiej. W związku z tym, tak jak powiedziałem, te czynniki związane z zbliżaniem się Berlina i Moskwy były czynnikami najbardziej drażliwymi z punktu widzenia polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej. Druga kwestia, no to jest oczywiście sprawa mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Widać tutaj ogromną asymetrię, widać tutaj bardzo dużą dysproporcję, jeśli chodzi o prawa polityczne mniejszości polskiej, a diaspory niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej. Nie udało się stronie polskiej od czasów ministra Skubiszewskiego aż po obecnego ministra Zbigniewa Rau wynegocjować chociażby zbliżonych praw mniejszości polskiej w Niemczech do tego, co ma mniejszość niemiecka w Polsce. No i wreszcie kwestia reparacji wojennych. Niemcy nigdy Polsce realnie nie zapłaciły reparacji wojennych. To jest, do tego dochodzą oczywiście próby relatywizowania historii, próby wybielania odpowiedzialności narodu niemieckiego za wybuch II wojny światowej. Widzimy to chociażby po całej niemieckiej kinematografii, widać to po działalności niemieckich fundacji, widać to po obchodach chociażby bombardowania Drezna, nagłaśnianiu tego w mediach niemieckich. Widać tutaj to po no, takich moim zdaniem właśnie działaniach mających na celu obarczanie winą chociażby Polaków za współudział w Holokauście. To są rzeczy oczywiście bardzo trudne. Ta działalność zresztą wywiadu niemieckiego na terytorium Rzeczypospolitej jest właściwie objęta takim tematem tabu. Proszę zobaczyć, że kiedy mówimy o walce informacyjnej, czy też wojnie informacyjnej, o wojnie hybrydowej, o różnego rodzaju operacjach psychologiczno-informacyjnych, działalności służb specjalnych, to 99,9% czasu antenowego polskich mediów głównego nurtu, czy publikacji naukowych w polskich szkołach wyższych, czy w instytucjach naukowych, jest poświęcona zagadnieniom rosyjskim, ewentualnie zagadnieniom rosyjsko-białoruskim. Jeżeli chodzi o instrumenty prowadzenia walki informacyjnej przez Niemcy, działalność agresywną wywiadu niemieckiego na terytorium Polski, rolę i znaczenie niemieckich fundacji politycznych na terenie Polski, finansowania przez nich różnych wydarzeń, także ugrupowań politycznych polskich, finansowania różnego rodzaju stypendiów, chociażby dziennikarzom zajmującym się tematyką energetyczną, czyli tymi bardzo strategicznymi kwestiami, to o tym się praktycznie w Polsce w ogóle nie mówi. To jest temat tabu, to jest temat bardzo politycznie niepoprawny. Podobnie zresztą jak mowa o działalności wywiadu ukraińskiego na terytorium Polski, czy też wywiadu izraelskiego. O działalności Amerykanów, jeśli chodzi o walkę informacyjną, mówi się bardzo zdawkowo w kontekście operacji militarnych, które Amerykanie prowadzą, natomiast już o działalności wywiadu amerykańskiego na terytorium Polski, działaniom informacyjnym, operacjom psychologicznym, które prowadzili Amerykanie, no bez których przecież nie byłoby tajnych więzień CIA, ani w Polsce, ani w Rumunii. Już się w Polsce nie mówi, to jest temat, no nie powiem, że zakazany, ale to jest temat politycznie niepoprawny, poruszając go można sobie narobić po prostu wiele problemów, w związku z czym nawet tak zwani niezależni dziennikarze, którzy się udzielają w mediach głównego nurtu, po prostu tej tematyki nie podejmują. To jest oczywiście z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony jest to bardzo szkodliwe dla polskiej racji stanu, dla polskiego interesu narodowego. O działalności, to, że jesteśmy członkiem NATO, wcale nie, jakby to nie pociąga za sobą, powiedziałbym, no, przymykania oczu na działalność wywiadów państw formalnie sojuszniczych. Gra wywiadowcza toczyła się i toczy się nadal. W związku z tym no, nie sposób nie zauważyć, że kwestia niemieckich reparacji wojennych dla Polski stała się tematem swoistym tabu i o tym się specjalnie dużo nie mówiło, przynajmniej przez ostatnie dwie dekady, od właściwie można powiedzieć roku temat powrócił. Natomiast no, nie da się ukryć, że jest to temat, który absolutnie polska dyplomacja przespała. Moim zdaniem przespała go no, nie samodzielnie, ale przy pomocy niemieckich służb specjalnych i to, że tak powiem, te operacje były robione w aksamitnych rękawiczkach. Spójrzmy zresztą, jak wygląda konkurencja gospodarcza w Unii Europejskiej, jak wykończono polskie cukrownie. Tutaj absolutnie kapitał niemiecki miał swoje ogromne wpływy i to, że dzisiaj Polska jest półperyferiami Niemiec, że polska gospodarka jest podwykonawcą gospodarki niemieckiej, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wolnego rynku, jakby chcieli niektórzy, ale to jest kwestia brutalnej gry, gdzie służby specjalne miały bardzo istotną rolę. Ja tylko przypomnę skompromitowanie w Sejmie jednego z posłów, który bronił polskiego przemysłu cukrowniczego, mam na myśli pana Gabriela Janowskiego. To ewidentna operacja służb specjalnych i moim zdaniem miały tutaj swój wpływ także obce służby specjalne. I to pokazuje jakby też zupełnie inny obraz tych relacji wzajemnych. No nie ma co ukrywać, że dzisiaj również tutaj Komisja Europejska, czy działalność chociażby Ursuli von der Leyen ma na celu podporządkowanie polskiej polityki zagranicznej interesom Niemiec. Tutaj bardzo takim dużym takim swego rodzaju kagańcem mają być pieniądze, które są redystrybuowane przez Brukselę i mówi się tutaj o tych pieniądzach za praworządność, cokolwiek miałoby to oznaczyć. Oznacza to na pewno to, że jeżeli Polska będzie prowadziła politykę zbyt samodzielną, zbyt niezależną, no to wówczas te pieniądze się po prostu dla Polski nie znajdą, a pretekstem będzie zbyt niski poziom demokracji w Polsce, czy jeszcze jakikolwiek inny pretekst, można go spokojnie w tej atmosferze takiej ideologicznej nagonki spokojnie znaleźć. W związku z tym, tak jak mówię, te relacje polsko-niemieckie są bardzo silnie dyktowane z jednej strony przez geografię, przez bliskość geograficzną i przez powiązania gospodarcze, z drugiej strony mamy zadawnione kwestie związane z brakiem reparacji wojennych, no i wreszcie strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, które idzie absolutnie w poprzek interesów polskich. Niemcy się tutaj absolutnie nie liczą z polskim zdaniem, no a polskie służby specjalne przez ostatnie 30 lat właściwie przez palce patrzą na działalność niemieckich służb specjalnych na terytorium Polski, na właściwie no, bardzo swobodną działalność niemieckich fundacji, niemieckiego wywiadu BND, korupcję ze strony niemieckiego, ze strony różnego rodzaju organizacji międzynarodowych kierowaną pod te propozycje korupcyjne pod adresem polskiego establishmentu politycznego czy establishmentu gospodarczego. No niestety polityka nie znosi próżni, polityka nie prawdziwa polityka, ta polityka realna opiera się na twardych interesach, na twardej sile, a te piękne słowa i ten cały sztafasz związany z aksjologią, z kwestiami wartości, jakkolwiek rozumianymi, to jest pewnego rodzaju zasłona, to jest pewnego rodzaju, no można powiedzieć, taka kurtyna, za którą robi się prawdziwą politykę.
Mówił pan doktor o kwestii prób podporządkowania polskiej polityki polityce niemieckiej. Chciałbym na koniec zapytać w tym kontekście, gdzie więc szukać sprawczości, poszerzenia pola sprawczości polskiej polityki. No widzimy, że ostatnio te trendy są bardzo niekorzystne z punktu widzenia polskich interesów. Niemcy dogadały się ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie Polska ma bardzo napięte stosunki z Białorusią, praktycznie nie ma żadnych relacji na szczeblu dyplomatycznych z Rosją. Widzimy również różne zatargi w stosunkach polsko-czeskich. Ukraina wcale nie orientuje się na Polskę, tylko orientuje się na Berlin. I gdzie szukać w takim wypadku poszerzenia pola polskiej sprawczości w kwestii niemieckiej? Czy może powinniśmy patrzeć w stronę Paryża, który tradycyjnie był takim elementem, który mógł pomagać równoważyć nam politykę Berlina?
Myślę, że sprawa jest oczywiście bardzo złożona i wymaga spojrzenia kompleksowego. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie dyplomacji, bo oczywiście polityka wielowektorowa powinna być moim zdaniem alternatywą wobec tej nieudolnej polityki prowadzonej przez ostatnie 30 lat, czyli polityki opartej na przeświadczeniu o końcu historii i jednostronnym graniu na Stany Zjednoczone, na to partnerstwo transatlantyckie, ale przede wszystkim oparte o sojusz z Waszyngtonem. Widać dzisiaj, że nawet taka inicjatywa, która miała być no, sztandarowym projektem polskiego establishmentu skierowanym może nie przeciwko Niemcom, ale lewarującym pozycję Polski wobec Niemiec na poziomie dyplomatycznym, mam na myśli inicjatywę Trójmorza, nawet ta inicjatywa została oddana w ręce Niemiec. I to została oddana nie przez polski establishment polityczny, ale przez nową administrację amerykańską, przez administrację Joe Bidena. No ja tylko przypomnę, że Niemcy od samego początku starali się o status obserwatora w tej inicjatywie, otrzymali go. Ja uważałem od samego początku, że przystąpienie Niemiec do tego nawet w formie obserwatora będzie początkiem końca. Już widzimy w tym roku, że byli dyplomaci amerykańscy w Polsce, jak Georgette Mosbacher czy Daniel Fried, czy też analitycy z Atlantic Council, jak na przykład Ajan Brzeziński, wprost sugerowali, żeby Międzynarodowy Sekretariat Trójmorza umieścić na przykład w Berlinie. Widzimy także te naciski ze strony Niemiec, chociażby prezydenta Niemiec, czy no, nawet ze strony dyplomacji niemieckiej, aby ograniczyć Trójmorze wyłącznie do takiej instytucjonalnego instrumentu Unii Europejskiej. No, to tak naprawdę oznacza bycie instrumentem Niemiec, bo dzisiaj to Niemcy mają tę dominującą rolę w ramach Unii Europejskiej. To pokazuje tę beznadzieję polskiej strategii, polskiej polityki jednowektorowej. I odpowiadając na pytanie pana redaktora, no myślę, że pierwszym takim filarem, powiedzielibyśmy, no, prowadzenia polityki asertywnej wobec Niemiec jest stworzenie sobie alternatyw, czyli prowadzenie polityki wielowektorowej, opracowanie takiej strategii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa na wielu wektorach. To jest po pierwsze. Po drugie, absolutnie nie będzie moim zdaniem żadnej poprawy w relacjach dwustronnych, nie będzie likwidacji tej asymetrii w relacjach dwustronnych, jeżeli nie będzie restrukturyzacji polskich służb specjalnych. To jest oczywiście temat bardzo drażliwy, temat bardzo, bardzo wrażliwy, ale nie wolno od niego uciekać. Widać dzisiaj, no moim zdaniem, indolencję polskiego kontrwywiadu na kierunku niemieckim, widać to patrzenie przez palce, bo to zawsze sojusznik, tak się dzisiaj traktuje Niemcy, podczas gdy Niemcy prowadzą politykę, podkreślam, agresywną wobec państwa polskiego. To nie jest polityka przyjazna, polityka dogadywania się z Rosją ponad głowami Polaków jest już doskonale znana nam z historii, z XVIII wieku i z wieku XX, i tego typu polityka, mimo sprzeciwu państwa polskiego wobec takich projektów jak Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, jest działaniem agresywnym wobec państwa polskiego, w związku z czym nie powinno być żadnej tolerancji dla agresywnych działań wywiadu niemieckiego na terytorium Polski. Nie będzie poprawy, nie będzie likwidacji tej asymetrii, jeżeli nie będzie aktywnego polskiego wywiadu na kierunku niemieckim. No jeżeli szacuje się dzisiaj, że za zachodnią granicą Polski w Niemczech mieszka od 1,5 do 2 milionów Polaków, z których no, ponad 1,5 miliona ma wyłącznie polskie lub podwójne polsko-niemieckie obywatelstwo, a na terytorium Polski mieszka około 150 tysięcy obywateli deklarujących przynależność do narodu niemieckiego, no to porównajmy teraz prawa, jakie mają, tak, obie mniejszości, tak? Od 1991 roku mniejszość niemiecka na specjalnych zasadach ma prawo wybierać swoich przedstawicieli do polskiego Sejmu. Absolutnie nie obowiązuje Niemców 5-procentowy próg wyborczy na poziomie krajowym, tylko na poziomie okręgowym, co oczywiście w naturalny sposób premiuje te mandaty z opolszczyzny. Władze samorządów, w których mieszka znacząca mniejszość niemiecka, podejmują takie uchwały o dwujęzyczności. Zresztą jak się jedzie przez Opolszczyznę, to bardzo charakterystyczne są te podwójne nazwy miejscowości polsko-niemieckie. Podczas gdy blisko 2 miliony Polaków w Niemczech nie jest w ogóle uznawane przez prawo jako mniejszość narodowa. No to jest absurd. To pokazuje potężną słabość państwa polskiego, także polskiego wywiadu, który nie jest w stanie podejmować działań integracyjnych, konsolidacyjnych, jeśli chodzi o polską mniejszość. Można spokojnie powiedzieć, że niemiecki kontrwywiad, niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji, czyli odpowiednik naszej ABW, bardzo skutecznie neutralizuje działalność konsolidacyjną różnych mniejszości narodowych i etnicznych. Tak się działo z Serbo-Łużyczanami, tak się oczywiście dzieje także z mniejszością polską, która jest podzielona i nie ma tutaj żadnych efektywnych działań ze strony polskiego wywiadu, a to jest jeden z celów, to nie tylko pozyskiwanie informacji, ale także szeroko pojęta działalność na rzecz państwa polskiego. I niewątpliwie, że jest to jakby niepojęte, że status mniejszości narodowej został odebrany Polakom w III Rzeszy w 1940 roku przez władze hitlerowskie. Tak? Wtedy władze III Rzeszy zarekwirowały cały majątek polskich organizacji. I przypomnę tylko, że ta skandaliczna sprawa znalazła swój tragiczny wprost finał w listopadzie 2014 roku, kiedy to Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec odrzuciło wniosek o uznanie, formalne zarejestrowanie i przywrócenie tych odebranych praw mniejszości polskiej. No to przecież jest sytuacja absolutnie absurdalna. To jest pokazanie, no właściwie sprowadzenie roli Polski do no właściwie wasala Niemiec. No tak to trudno to inaczej nazwać. Niemcy rzeczywiście, kiedy porozmawiamy, ja miałem przyjemność mniejszą bądź większą wielokrotnie rozmawiać z ekspertami niemieckimi, czy to w Monachium, czy w Berlinie, no i rzeczywiście widać takie poczucie wyższości ze strony Niemiec, ale to nie ma się co dziwić, że Niemcy mają taki ton w stosunku do Polski, kiedy Polska pozwala na tak daleko idącą asymetrię. W związku z tym ja uważam, że te dwa filary, które należy zbudować, to jest po pierwsze głęboka restrukturyzacja polskich służb specjalnych, przywrócenie sprawczości tym służbom, zarówno kontrwywiadowi na kierunku także niemieckim i wywiadowi także na kierunku niemieckim. Po drugie polityka wielowektorowa i postawienie bardzo mocne na stworzenie z Polski hubu gospodarczego, stworzenie z Polski mocarstwa gospodarczego, a to absolutnie nie będzie miało miejsca, jeżeli przyjmiemy na siebie rolę tylko i wyłącznie podwykonawcy czy też montowni dla przemysłu niemieckiego.
Naszego zachodniego sąsiada w najbliższych miesiącach z pewnością nadejdą spore zmiany polityczne. Warto je obserwować. Będziemy się starać Państwu zarówno z panem Leszkiem Sykulskim, jak i z innymi gośćmi przybliżać sytuację za naszą zachodnią granicą. Ja dziękuję za dziś, dziękuję panu doktorowi za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.